sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Sześć i pół minuty po godzinie 17:00. Mamy niedzielę, 30 dzień lipca 2023 roku. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kretkowski. W studiu przed mikrofonem Dawid Cytrowski. Dziś aż 3 godziny spotkania ze sportem i muzyką na naszej antenie. Wszystko dlatego, że o 17:30 przeniesiemy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej, gdzie rozpocznie się mecz drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Radomiakiem Radom. Nasi komentatorzy Krzysztof Ratajczak i Wojtek Bernard już czekają w blokach startu, ale zanim połączymy się z Enea Stadionem, no to pomówimy też o innych tematach. W pierwszej części głównie o futbolu, zarówno o starcie europejskiej kampanii kolejorza, jak i wczorajszej wygranej poznańskiej Warty. Będzie też o nowym sponsorze tytularnym poznańskiego obiektu. W przerwie nie zabraknie obszernej relacji z pierwszego poznańskiego etapu kolarskiego Tour de Pologne. W końcu nasz narodowy wyścig do Wielkopolski powrócił po 16 latach przerwy. Drugi etap z Leszna do Karpacza w dalszym ciągu trwa. Czekamy na to, jak się zakończy. Po meczu także o lekkiej atletyce, szybowcach, nie zabraknie także magazynu Wielkopolskie Gole. Program zatem nabity jak kabanos. Na początek jednak najważniejsze wydarzenia w skrócie. Stal Mielec zremisowała z Piastem Gliwice 0-0 w pierwszym dzisiejszym meczu drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jak wspomniałem, o 17:30 Lech zagra z Radomiakiem. Jeszcze dziś o 20:00 spotkanie Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź. Iga Świątek wygrała z Niemką Laurą Ziegemund 6-0 i 6-1 w finale turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. Liderka światowego rankingu tenisistek została pierwszą z biało-czerwonych, która w zawodach cyklu WTA w Polsce wywalczyła tytuł. Ostatniego dnia mistrzostw świata w pływaniu w japońskiej Fukuoce Ksawery Masiuk o 0,07 sekundy przegrał walkę o brązowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym. Wygrał Amerykanin Hunter Armstrong. Z kolei rekord świata na 50 metrów stylem klasycznym ustanowiła Litwinka Ruta Milej. Polscy floreciści przegrali w ćwierćfinale z Amerykanami 29-45 i nie awansowali do czołowej czwórki turnieju drużynowego szermierszych mistrzostw świata. W składzie Polaków walczył Adrian Wojtkowiak z AZS-u AWF-u Poznań. Była to ostatnia szansa na medal biało-czerwonych, którzy zakończą zmagania w Mediolanie ze złotem wywalczonym przez zespół szpadzistek. Obrońca tytułu, lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Formuły 1 Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał na torze Spa wyścig o Grand Prix Belgii 12. rundę cyklu. Holender odniósł 8. z rzędu i w sumie 10. zwycięstwo w tegorocznym sezonie. Drugie miejsce wywalczył Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla, a trzecie Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, który startował do wyścigu z pole position. W Radiu Poznań teraz chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o udanym początku europejskiego grania w wykonaniu kolejorza. To była całkiem niezła, udana inauguracja europejskiej kampanii w wykonaniu Lecha Poznań. Mogło być lepiej, ale nie, jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ostatecznie Lech w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy wygrał z Żalgirisem Kowno 3-1 po trafieniach Choticza, Milicza i Murawskiego. No to posłuchajmy relacji po tym spotkaniu. Zaczyna zdobywca pierwszej bramki, Dino Chotić.
Myślę, że to był dobry mecz z naszej strony. Jedyna rzecz na minus to ta stracona bramka. Była piękna, ale tak naprawdę to podarowaliśmy im tę sytuację, po której zdobyli gola. Z drugiej strony kontrolowaliśmy grę. 3-1 to wciąż dobry rezultat przed rewanżem. Teraz musimy skupić się na niedzieli, później na rewanżu w przyszły czwartek. To był twój pierwszy mecz i pierwsza bramka przy bułgarskiej. Co możesz powiedzieć o atmosferze na stadionie? Była niesamowita. Wcześniej oglądałem filmiki w internecie, ale to zupełnie co innego. Kiedy wychodzisz na murawę, słyszysz tych kibiców, którzy wykonują świetną robotę, to samemu chce się im dorównać. Mam wrażenie, że w drugiej połowie włączyliście już trochę tryb ekonomiczny. Sam trener to mówił, że to dopiero drugi mecz, w zasadzie trwa jeszcze okres przygotowawczy. To nie jest nasze maksimum. Traciliśmy zbyt często piłkę, jak chociażby przy sytuacji bramkowej, ale ogólnie uważam, że to był całkiem niezły nasz mecz.
Zdobywca trzeciej bramki dla Lecha Poznań, Radosław Murawski.
Wydaje mi się, że o ile pierwsza połowa wyglądała kapitalnie w naszym wykonaniu, ta druga wyglądała zdecydowanie inaczej. I to jest ten największy niedosyt, który teraz czujemy, ale mamy tą zaliczkę przed rewanżowym spotkaniem, więc wydaje mi się, że pokazaliśmy też kawał dobrej piłki dzisiaj. i na pewno z każdym meczem ten futbol w naszym wykonaniu będzie na pewno lepszy.
Mam wrażenie, że w drugiej połowie już taki trochę tryb ekonomiczny włączyliście, 3-0 do przerwy, spora zaliczka, ale po przerwie Litwini pokazali, że tam nie można najmniejszego błędu popełnić, bo jednak potrafią to wykorzystać.
No tak, tak, jakby nie było. Ekonomicznie tak to wyglądało na pewno z boku, z boiska czasami momentami też, ale proszę mi wierzyć, że szliśmy z zamiarem strzelenia kolejnej bramki, niestety nic nie chciało wpaść. I to, co pan powiedział, jeden błąd został wykorzystany. Gramy w Europie, więc w Europie już nawet z teoretycznie słabszym rywalem ten błąd się może kosztować utratą bramki i tak się stało tym razem.
A propos tych ważnych momentów, twoja bramka na 3-0 w doliczonym czasie gry pierwszej połowy i też widziałem, że tam specjalna dedykacja się pojawiła.
Zgadza się, dedykacja dla mojej żony i dla córeczki, która mam nadzieję będzie z nami w listopadzie. Cieszę się bardzo, że tą bramkę strzeliłem, bo jest to dla mnie coś bardzo ważnego w moim życiu i rodzina zawsze była obok mnie w tych nie tylko fajnych, ale też trudnych momentach. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogę strzelić tą bramkę dla nich.
Ładne dośrodkowanie w pole karne, jest Chotyć, głową strzela gol! Gol, 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 gol! Dzień dobry, nazywam się Dino Chotyć, rzekł teraz kapitalnie bośniacki skrzydłowy Lecha Poznań. Jeden z najniższych piłkarzy na boisku głową pokonuje Mikel Jonisa. Jeszcze nie koniec, Szymczak na lewą stronę do Pereiry. Pereira prawą nogą do granie i co? I 2-0! Antonio Milić! 2-0 dla Lecha Poznań.
Jeden zwód, drugi zwód. Jak Andrzej Bargiel na nartach zjeżdżający z Karakorą. Gol! Gol! To Radosław Murawski. 28 metrów było do bramki. Kapitalnie Murawski posłał taki pocisk, to że na tę murawę. A teraz mamy gola pierwszego dla drużyny Żalgirisu Kowno. Anton Faze, holenderski gracz, wychowany Kalkmar, uśpił obrońców Kolejorza. No i z 20 metrów huknął lewą nogą jak z armaty.
3-1 wygrana w pierwszym spotkaniu z Żalgirisem Kowno. Słabą drużyną, stąd też chyba wynik nie zadawala. Także w większości dziennikarzy obsługujących to spotkanie jest z nami Dawid Dobrasz z portalu meczyki.pl. Dawid, mam rację?
Zdecydowanie, Krzysztof. Ja jestem zdziwiony tym, jak wyglądała pierwsza i druga połowa, bo w pierwszej połowie to się zastanawiałem, czy Lech wygra, tylko ile wygra. A trzeba przyznać, że drugą połowę goście wygrali 1-0 i to jest dla mnie największe zaskoczenie. No dużo John Van Den Brom mówi o tym, że to jest jeszcze taki pre-season, jak on używa takiego angielskiego zwrotu, czyli jeszcze w pewien sposób sparingi. No o ile pierwsza połowa to były takie momenty, kiedy ci piłkarze, szczególnie nowi, chcieli błysnąć przy tej 26-tysięcznej publiczności, no to po przerwie już nawet jest Perkasem, który wszedł i popełnił taki błąd, który no nie powinien się zdarzyć piłkarzowi tej klasy i na pewno z dużo lepszym rywalem. Tutaj mogło być dużo, dużo gorzej i te dwie bramki zaliczki, no jak teraz jeszcze sprawdziłem, że Pogoń nawet przywozi większą zaliczkę z Belfastu, to jestem tym trochę jednak zaskoczony. Może nie zaniepokojony, bo przewaga klasy i jakości była ogromna. Ja dawno nie przypominam sobie tak słabej ekipy, która by przy bułgarskiej przyjechała, to może wy jako dziennikarze Radia Poznań bardziej doświadczeni moglibyście to pamiętać, więc tutaj powiedzmy, no nie ma powodu do niepokoju, kolejne punkty do rankingu, ważna wygrana 3-1, ale jest na pewno nad czym pracować, kilku piłkarzy faktycznie jeszcze potrzebujemy chwili, żeby dojść do lepszej formy.
Chyba zmieszanymi uczuciami kończymy komentowanie tego pierwszego spotkania z Żalgirisem Kowno. Nie wiem, czy podobne do radiowców odczucia ma komentatory telewizji polskiej Maciej Iwański. Maciej, Lech wygrał 3-1, ale kibice mogli zdecydowanie lepszych nastrojach opuszczać stadion przy Bułgarskiej.
Mogli i powinni. Kapitalna pierwsza połowa, tak naprawdę 9-10, bo gdyby Chotyć trafił wtedy w sytuacji na 2-0, no to byłaby to połowa idealna. Jedna sytuacja, która rzeczywiście tam mogła ciekawie wyglądać, do której dopuszczono w przypadku Żalgirisu, ale to był ich jedyny wypad. Przy piłce Lech był 78% czasu. Tak to dokładnie powinno wyglądać z drużyną takich rozmiarów, jaką jest Żalgiris Kowno. Nie wiem, czy w drugiej połowie to była kwestia zejścia Marchwińskiego, tego, że Karlström jeszcze nie jest fizycznie gotowy, jeszcze nie czuje tego, tak jak kilku innych Lechitów. No to jest jednak początek sezonu. Czy takie klasyczne rozluźnienie, bo mamy 3-0 i mamy rywala na deskach, ale podłączyli sobie tlen kapitalnym golem fazę Litwini tak, że powstał zupełnie niepotrzebny bałagan. Ta gra przestała się kleić, nie było rytmu, nie było tych świetnych tych podań długich, które Lech stosował w pierwszej połowie. Przecież to było majstersztyk, jeśli chodzi o strategię na pierwszą połowę, ale też wykonanie zawodników, więc mogli sobie naprawdę bić brawo w szatni, tylko jeżeli to naprawdę zrobili i nikt im nie powiedział, że jest jeszcze 45 do odegrania, to może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ta druga połowa tak wyglądała, bo niepotrzebnie Lech sobie popsuł naprawdę piękny europejski wieczór na początek. Mamy wszyscy nadzieję kolejnego bardzo mocnego sezonu w Europie.
Przed rewanżem chyba jednak możemy być spokojni, patrząc tak zupełnie na zimno, na piłkarską jakość obu stron.
No, jeżeli Lech miałby nie awansować w tej parze, to mógłby się rozwiązać. No nie ma porównania pomiędzy drużyną, która ma 1,5 miliona euro budżetu i ściąga zawodników z zagranicy, którzy od 6, 8, 10 miesięcy, czy jak Szczecin Seria, od 18 miesięcy nie grali w piłkę, nie mieli klubu. No to jakość indywidualna, drużynowa, wszystko przemawia za Lechem, i to nie o jedną, tylko o kilka klas sportowych. Nie sobie nie wyobrażam, żeby Lech miał problemy w meczu rewanżowym. To jest coś, co przekracza moje wyobrażenie, chociaż wiele już w polskiej piłce widziałem. Nie no, bez żartów. Jeżeli tylko Lech podejdzie poważnie do tego meczu, to nie ma prawa mieć kłopotów z awansem.
I na tą powagę właśnie liczymy. 3 sierpnia w najbliższy czwartek o godzinie 18 czasu polskiego początek tego rewanżowego meczu w Kownie. My już teraz możemy Państwa zaprosić na bezpośrednią relację z tego spotkania na antenie oczywiście Radia Poznań. Przypomnę, 3 dzień sierpnia, godzina 18 i rewanżowy mecz Żalgirisu Kowno z Lechem Poznań. A my teraz przechodzimy do wydarzeń ligowych. Wczoraj świetne wieści napłynęły z Grodziska Wielkopolskiego, ale o szczegółach to już Grzegorz Hałasik.
Do drugiej kolejki kibice Warty czekali na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Kibice Górnika jeszcze muszą poczekać. W Grodzisku Wielkopolskim poznaniacy wygrali z Zabrzanami 2-0. Nie był to ofensywny mecz, groźnych sytuacji podbramkowych brakowało, a w ataku bardziej raziła niemoc Górnika. Tak to tłumaczy trener Jan Urban.
Wprowadzamy nowych zawodników. Nie mamy szczęścia, bo jeden i drugi, mam na myśli Siplak i Kostas, złapali kontuzję. Musiolik dopiero wchodzi. Musiolik nie grał przez 2,5 miesiąca. Spodziewamy się dużo więcej po Enalim, który wszedł, który dysponuje znakomicie tą szybkością. Na razie nie pokazuje tej gry. Brakuje nam jakości. Musimy nad tym pracować, musimy stwarzać więcej sytuacji bramkowych, bo jak nie, no to będziemy się męczyć. Na pewno wyglądało to zupełnie inaczej niż w ostatnim spotkaniu z Radomiakiem.
Ale punktów i goli Górnika jak nie było, tak nie ma. Ciut więcej jakości pokazała za to Warta i dwie bramki zdobyła. W 34 minucie wbiegającego na pole karne Stefana Sawicza sfaulował Kryspin Szcześniak. Z 11 na prowadzenie 1-0 wprowadził zielonych Kajetan Szmyt. Goście odważnie rozpoczęli drugą połowę, ale wciąż nie radzili sobie w okolicach pola karnego rywala, tudzież dobrze radziła sobie defensywa gospodarzy. Warta potrafiła chociażby powalczyć o stałe fragmenty gry. W 88 minucie z rzutu rożnego lewą nogą dochodzącą piłkę na pole karne zagrał Jakub Kiełb, a strzałem z bliska gola zdobył Mateusz Kupczak. 2-0 dla Warty.
Już w tygodniu żartowaliśmy, że piłka gdzieś mi szuka w tym polu karnym i mogłem przełożyć to na mecz. Cieszę się bardzo z tego. Okazję do świętowania. Zbliżała się narodziny mojego drugiego dziecka i żartowaliśmy też, że szczęśliwy Górnik, z którym już gdzieś tam drugą bramkę strzeliłem. 2,5 roku temu też właśnie, jak pierwszy syn się rodził, to też miałem okazję cieszyć się z bramki z Górnikiem i gdzieś tam ten Górnik mi pasuje i cieszę się z tego bardzo. Na pewno jesteśmy zadowoleni dzisiaj z tego, że wygraliśmy u siebie w tym drugim meczu sezonu. Wiemy, że ten początek jest dla nas trudny. Czeka nas na to ten trzeci mecz, na pewno teraz też ciężki wyjazd do Częstochowy i chcieliśmy zapunktować u siebie. Konsekwentna gra od początku do końca. Czasem trzeba było troszkę więcej pobiegać w obronie, oddać przeciwnikowi piłkę, no ale wszyscy wywiązywali się ze swoich założeń i konsekwentnie, cierpliwie udało się strzelić te bramki, wybronić wszystkie sytuacje Górnika i cieszymy się dzisiaj z tego zwycięstwa.
Trener Zielonych Dawid Szulczek.
Spodziewaliśmy się tego, że pierwsze 3 kolejki będą przebiegały w podobny sposób, że będziemy musieli szczelnie bronić i naszych rywali nie dopuszczać do sytuacji. Biorąc pod uwagę nasz terminarz, czyli to, że gramy w pierwszych 3 kolejkach z drużynami, które w zeszłym sezonie kończyły w top 6. Sposobem na to może być taka szczelna obrona wszystkimi zawodnikami za linią piłki. No i tak wygląda większość fragmentów tych spotkań z Pogonią i z Górnikiem. W 2 meczach przeciwnicy oddali, nie wiem ile dzisiaj, Pogoń oddała chyba 3 strzały celne, dzisiaj może 1. Tak łącznie 4 to jest bardzo dobry wynik. I wiem, że to nie są atrakcyjne mecze do kibica, ale musimy punktować i utrzymywać do końca okienka przynajmniej tą średnią punkt na mecz, żeby potem mieć jakiś punkt wyjściowy do dalszej części sezonu.
Przypomnę, w Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań wygrała z Górnikiem Zabrze 2-0.
No i ta średnia, o której mówił trener Dawid Szulczek, przynajmniej na ten moment po dwóch meczach 3 punkty, jest zachowana. W innych spotkaniach tej drugiej kolejki, które już za nami, Jagiellonia Białystok wygrała z Puszczą Niepołomice 4-1. Ruch Chorzów pokonał Łódzki Klub Sportowy 2-0. Stal Mielec dziś zremisowała z Piastem Gliwice 0-0. A Śląsk Wrocław przegrał w derbach Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin 1-2. Już za kilka minut rozpocznie się mecz Lecha z Radomiakiem i przeniesiemy się wtedy na Enea Stadion przy Bułgarskiej, bo właśnie tak nazywa się teraz poznański obiekt.
Dzień dobry, nazywam się Robert Podoliński. Do tej pory na Państwa obiekcie gościłem w charakterze trenera, co zwykle było dobrą wiadomością dla kolejorza. Jako ekspert i komentator z dumą i zapartym tchem śledząc to, co dzieje się nie tylko na murawie, ale i na trybunach. A dzisiaj mam przyjemność witać Państwa na konferencji prasowej dotyczącej zmiany sponsora tytularnego Stadionu Poznań. Od dziś jest to Enea Stadion.
Prezes spółki Stadiona Poznań, pan Rafał Wrzeszczy. Panie prezesie, co oznacza podpisanie umowy na tak zwany dach, czyli umowy ze sponsorem tytularnym Stadionu Poznań?
Bo to jest kolejny krok w rozwoju naszego klubu i naszej spółki jako operatora stadionu tak naprawdę. No i to oczywiście wzmocnienie naszej stabilności finansowej i pozyskanie środków także na dalszy rozwój tego stadionu. Stadion dzisiaj ma już blisko 13 lat, tak? Jest chyba jednym z najbardziej aktywnie użytkowanych obiektów w Polsce i środki pozyskane z tej umowy oczywiście będą służyć temu, aby podnosić tutaj jakość i komfort przebywania naszych gości, czyli głównie kibiców Lecha. Z drugiej strony oczywiście budowanie marki Stadionu Poznań. No, wiążemy się z największym przedsiębiorstwem w Wielkopolsce, z jedną z największych grup energetycznych. Liczymy na to, że także to będzie taki element, który będzie skłaniał kolejne firmy do tego, aby z nami nawiązywać współpracę, no i dalej budować portfolio naszych partnerów w zakresie sponsoringu stadionowego.
Na jaki czas podpisana jest ta umowa? Jeśli można zdradzić jakieś inne szczegóły?
Ja powiem tak, umowa została podpisana na 4 lata z pewnymi opcjami. Nie jestem uprawniony do tego, aby komentować kwoty tej umowy, natomiast oczywiście jest tutaj uzależnienie przykładowo od występów Lecha w pucharach, co powiem szczerze jest pewnym unikatowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o sponsoring nazwy stadionu. Mamy też pewne poziom środki dodatkowe w przypadku organizacji stadionowego wydarzenia, do którego chciałbym w końcu powrócić, żeby także poznaniacy nie musieli jeździć na koncerty tak, z uznanych gwiazd do Wrocławia, Gdańska, Warszawy czy też Berlina. Jest określona umowa, która została podpisana z miastem i powiedziałem tak, utrzymanie tej membrany akurat pozostaje poza sferą odpowiedzialności spółki Stadion Poznań. My oczywiście rozmawiamy z miastem, wiemy, że nie jest to proces prosty i na pewno będziemy te rozmowy dalej kontynuować, abyśmy doprowadzili tą membranę, powiedziałbym, do stanu takiego, jakiego byśmy oczekiwali, tym bardziej, że za chwilę pojawi się na nim logo naszego nowego sponsora.
Wzmacniając wsparcie poznańskiego sportu, Enea została sponsorem tytularnym Stadionu Miejskiego w Poznaniu.
Pan Dariusz Szymczak, wiceprezes do spraw korporacyjnych grupy Enea. Jak pan podkreśla, na każdym kroku dumny sponsor nazwy stadionu Enea Stadion przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Skąd ta duma?
Jesteśmy dumni, bo tak jak mówiłem, to jest trzeci najważniejszy obiekt w Poznaniu chociażby, po katedrze, po ratuszu. A już dzisiaj słyszeliśmy, 30 tysięcy osób odwiedza tylko ten stadion, żeby go zwiedzić. Nie mówiąc o kibicach, którzy przychodzą, jak wiemy, w komplecie 40 tysięcy na 3 mecze w tym roku.
Panie prezesie, ta umowa podpisana na 4 lata to jest też taki pomysł na marketingową strategię wobec tego obiektu, także waszej grupy?
No tak, bo trudno mówić, żeby na taki obiekt próbować marketingowo wejść na rok. To jest bez sensu, finansowego również, biznesowego, tak? A taka perspektywa 4-letnia to jak i dla nas jest możliwość budowania budżetu i programu, ale również dla właścicieli stadionów, tak? Wiedzą, że wiążemy się z nimi na długo. 4 lata to w biznesie to jest długo.
To w takim waszym biznesowym portfolio coś to znaczy?
No coś to znaczy. Panie redaktorze, jak będziemy lądować w Poznaniu, będziemy widzieć poniżej Enea Stadion. Enea, to będę widział. No, stadion również, tak? Ale to jest dla nas również marketingowo. Wszyscy będą przyjeżdżali, ludzie z całego świata do Poznania i pierwsze co poniżej, każdy jak ląduje w Nowym Mieście, spogląda sobie w dół. Aha, tutaj jest ta Enea, tak?
Enea Stadion. Dodajemy energię.
Prezes KKS Lech Poznań, pan Karol Klimczak. Panie prezesie, co to oznacza? Bo była 5-letnia przerwa, jeśli chodzi o nazwę sponsora tytularnego tego obiektu, który, jak pan wielokrotnie i za każdym razem podkreśla, jest domem kolejorza.
Sukces. Oznacza to sukces. Sukces konsorcjum, sukces spółki Stadion Poznań, która na co dzień zarządza stadionem. Sukces Lecha, który jest największym najemcą, największym użytkownikiem. No, tą marką najbardziej kojarzoną ze stadionem Przybułgarskiej i sukces Enei. To jest też, tak to odczytuję, efekt dobrej współpracy z marką Enea już przez ostatnich kilka lat, bo Enea jest sponsorem tytularnym Enea Lech Cup, czyli fajnego, dobrze zorganizowanego, no, europejskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci, gdzie występują drużyny z całej Europy i sądzę, że to też miało znaczenie, żeby tą współpracę rozszerzyć i zwiększyć jej zakres.
5 lat poznański obiekt czekał na to, aż znajdzie się sponsor tytularny. W końcu ten sponsor się znalazł, aby zatem był szczęśliwy. To pierwsze inauguracyjne spotkanie już na Enea Stadionie za nami. Wówczas Lech, przypomnę, wygrał 3-1. No to czekamy na pierwsze także zwycięstwo ligowe. Piłkarze Lecha Poznań i Radomiaka już na murawie stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Mniej więcej pół godziny temu nad Poznaniem mała burza przeszła, no ale liczymy na to, że prawdziwe grzmoty to będą jednak dzisiaj z Enea Stadionu dochodziły, a zrobią wszystko, co w ich mocy, nasi komentatorzy, by tak właśnie było. Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Lech Poznań prowadzi do przerwy z Radomiakiem 1-0 po bramce Mikaela Isaka w 40 minucie tego spotkania. Całkiem nie najgorszy mecz Lecha Poznań. Oby zatem tak było i po przerwie. A my w przerwie zmieniamy dyscyplinę i pomówimy o kolarstwie. W końcu po 16 latach Tour de Poloń wrócił do Poznania i Wielkopolski. Najpierw zatem rozmowy o kulisach tej imprezy, później dźwiękowa relacja z pierwszego poznańskiego etapu.
Po 16 latach wracamy do Poznania. 80. Tour de Poloń, 95. rocznica powstania naszego turu i 30 lat od czasu, kiedy wyścigiem zajął się Czesław Lang.
Rzecznik prasowy wyścigu Tour de Poloń, pan Łukasz Partyka. Panie Łukaszu, to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale także wielkie przedsięwzięcie pod względem medialnym.
Media angażują się bardzo prężnie w to wydarzenie, które jest promowane na całą Polskę. To wielkie wsparcie Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, przede wszystkim TVP Sport, ale naszą taką też siłą, która czasami jest niedoceniana, to są właśnie rozgłośnie regionalne, rady regionalne, media regionalne, z którymi bardzo blisko współpracujemy. Są dla nas bardzo ważne, żeby z tymi redakcjami współpracować.
No tym bardziej, że w regionach to się wszystko odbywa. Prezentujemy naszą piękną Polskę na poszczególnych etapach. Tym razem startowe miejsce i meta pierwszego etapu dosyć specyficzna, bo dawno nie było wyścigu Tour de Poloń w Poznaniu. Targi brylują, jeśli chodzi o prezentację, o start honorowy do pierwszego etapu, no a później finisz niesamowity na torze Poznań należącym do obchodzącego stulecia Automobil Klubu Wielkopolski.
W tym roku taka zapadła decyzja, taką trasę zaproponował Czesław Lang, dyrektor generalny wyścigu. Wpadł na taki pomysł, żeby właśnie ten wyścig był jak najbliżej ludzi. Czyli startujemy w centrum miasta, gdzie wszyscy mają łatwy dostęp, mogą nam się zgromadzić i zobaczyć czołówkę światowego kolarstwa, najlepszych kolarzy. Rafa Majka, Michał Kwiatkowski, Jean Almeida, Paweł Siwakow, Tim Wellens. Oni wszyscy wcześniej zwyciężyli już Tour de Poloń, także wspaniała rywalizacja w tym roku. Startujemy z Poznania, przejdziemy przez Powiat Poznański, województwo wielkopolskie i wielki finał na to, że Poznań, gdzie myślę, że będzie naprawdę widowiskowe dla kibiców kolarstwa, którzy będą mogli z bliska zobaczyć gwiazdy, które ścigały się w Tour de France, Giro d'Italia czy Vuelta, a teraz są także u nas w Polsce i będą w taki sam sposób rywalizować i też przygotowywać się do Mistrzostw Świata w Glasgow.
I 7 dni niesamowitych kolarskich emocji, 7 etapów.
Oczekuję na kolarskie emocje także starosta poznański, pan Jan Grabkowski.
Coś nieprawdopodobnego, że mogę uczestniczyć tu teraz w zupełnie innej roli niż wtedy, kiedy jako dziecko patrzyłem, jak nasi kolarze wjeżdżają na stadion 22 lipca wtedy. To jest taki w mojej duszy zaczyna coś grać. Ja chcę zobaczyć tych kolarzy, bo to naprawdę to jest moc. W takim pelotonie to jest olbrzymia siła.
Marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak. Panie marszałku, Wielkopolska, tak należy powiedzieć, bo te pierwsze 2 etapy mocno związane z naszym regionem. Najpierw ten poznański etap, ale przejeżdżający przez wiele miejscowości, zaczynając od Suchego Lasu i takie mknące dalej. No i ten drugi etap, który zaczyna się, kto wie, niektórzy fachowcy mówią, że to może być szalenie istotne. Istotny etap, szczególnie ten drugi, który startuje w Lesznie, a więc województwo też zaangażowane.
Tak, bardzo się cieszymy, że Tour de Poloń jest w Wielkopolsce, w Poznaniu.
rozpoczynają kolarze tą walkę. Mam nadzieję, że Wielkopolska będzie przyjazna, że te wszystkie miejsca, gdzie będą kibice, będą bezpieczne i że to wrażenie, jakie wszyscy wyniosą z tego wyścigu tutaj właśnie w Wielkopolsce, będzie dobre, a przy okazji pokażemy się w mediach polskich, światowych, jako piękny region, gdzie warto przyjechać, warto go zobaczyć i gdzie warto odbywać właśnie takie sportowe zmagania.
Chyba dumny i zadowolony jest kochający też kolarstwo prezydent miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak.
Możliwość promocji miasta, ale też tych gmin, przez które przyjeżdża peleton. I tak naprawdę mamy świetną imprezę. Już kończymy kapitalny remont Poznania, więc czas na to, żeby zachęcać do tego, by nas odwiedzić. I czy każdy, kto ogląda Tour de France, Giro Italia, wie, że oglądamy emocje sportowe na tle pięknych krajobrazów. I w tym zakresie jest to jeden z najlepszych sposobów promowania regionu, miasta i tych sąsiednich gmin. I z tego się bardzo cieszę, bo ta promocja jest teraz potrzebna.
Jeszcze tak krótko dopytam o takie pewne kulisy. Jak wygląda przemieszczanie tych całych kolumn dziennikarskich, marketingowych na poszczególne etapy? No bo to jest olbrzymie przedsięwzięcie.
Jest to przedsięwzięcie, które tak naprawdę jest planowane z tym wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Musimy tutaj zaplanować, kto gdzie nocuje, kto jedzie na start, kto na metę. Trzeba tych wszystkich ludzi przemieścić w wyścigu razem z ekipą techniczną, z drużynami. To jest ponad 1000 osób, którym trzeba wszystko rozplanować, gdzie się poruszają, jak się poruszają, gdzie mają być i kiedy. I to wszystko tak naprawdę jest dograne.
Jeśli trzymamy się przykładu tego pierwszego wielkopolskiego jeszcze etapu, to po finiszu na torze Poznań wiadomo, że następny etap rozpoczyna się w Lesznie. Czyli co, cała kolumna, także ta reklamowo-marketingowo-medialna, techniczna musi przenieść się na ten etap już Leszno-Karpacz.
Tak, część zespołów, część tutaj ekipy nocuje jeszcze w Poznaniu. I z samego rana będą wyruszali do Leszna, tam będą stawiali się na starcie, skąd wyruszą do Karpacza na drugi etap i w Karpaczu będą nocować.
Faworyt do zwycięstwa w 80. wyścigu Tour de Pologne rzecznika prasowego Łukasza Partyki to oczywiście polski kolarz, tylko kto?
To jest bardzo trudne pytanie, bo bardzo bym chciał, żeby wygrał tak samo Majka, jak i Kwiatkowski, ale też bardzo się cieszył, gdyby może ktoś nowy tutaj brylował. Więc mam przeczucie, że tutaj chyba Kwiato taką prezentuje formę, że wyszarpał to zwycięstwo z piękną przewagą podczas Tour de France. Myślę, że będzie chciał to podtrzymać i tutaj też ten pokaz mocy przenieść do Polski.
Dyrektor generalny, tuż przed metą pierwszego etapu, tak spoglądamy z dość dużym niepokojem na to, co dzieje się na niebie. Miejmy nadzieję, że ta burza bokiem przejdzie, bo to może mieć później wpływ na te ostateczne rozstrzygnięcia tego pierwszego etapu.
Oczywiście, pogoda zawsze ma duży wpływ na wszystkie imprezy, które się rozgrywają w terenie, a tutaj no mam nadzieję, że przejdzie to bokiem, że kolarze będą mieli szczęście, a jak nie, no to no, tak czy owak wygra najlepszy.
To, co dzieje się dotychczas, chyba bez niespodzianki. Była ucieczka 50 km przed metą skasowana, no ale pokazali się kolarze reprezentacji Polski.
Tak, bardzo pięknie pojechali, pokazali się, zdobyli koszulki najaktywniejszego kolarza, najlepszego górala. No i teraz myślę, że tutaj na finiszu też będziemy widzieli Polaków, którzy walczą o zwycięstwo.
A ostatecznie te chmury bokiem nie przeszły, bo na mniej więcej 20 minut przed tym, jak spodziewaliśmy się tutaj najlepszych na mecie. No to nad torem Poznań kompletne oberwanie chmury, grat, burza. No i rzeczywiście to mogło wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcia. Na szczęście, zanim sami kolarze pojawili się na mecie, no to te chmury się rozpierzchły.
Kolarz, niezwykle utytułowany zawodnik z teamu Lotto Quickstep, Sudal Quickstep, Team Manier.
Najlepszy z Polaków na pierwszym etapie Tour de Pologne, szósty ostatecznie, Maciej Paterski.
Fajnie, cieszę się z tego szóstego miejsca. Ciężka końcówka, my staraliśmy się być z przodu przed tymi rundami, bo wiedzieliśmy, że będzie kręto i będzie padać i może być ślisko. No i to też zaowocowało tym, że no, znaleźliśmy się w tej głównej grupie z przodu i próbowaliśmy razem z Bartłomiejem Prociem finiszować. To jest kolarstwo, raz świeci słońce, raz pada deszcz. No jesteśmy przyzwyczajeni do tego, zdajemy sobie z tego sprawę, że może być ślisko, że będzie mokro, więc no, trzeba się też na to nastawić.
Panie Macieju, jak wrażenia generalnie o całym etapie tym poznańskim? Raczej płasko, ale trzeba było koncentrację cały czas zachować. Też nie pozwalaliście w peletonie ucieczce na za dużo?
No nie pozwalały zagraniczne ekipy, no bo na pewno chcieli zafiniszować. No ja jestem dumny z Wielkopolski, bo jestem z Wielkopolski, tutaj niedaleko Jarocin i Wielkopolska nie zawiodła, bo masa kibiców była przy drodze, naprawdę bardzo miło się jechało. Na peleton sam wyścig było trochę nerwowo, bo był duży wiatr i trzeba było uważać, żeby ten peleton się nie podzielił.
Ten start tego 80. Tour de Pologne pewnie też w jakiś sposób wyjątkowy. Po 16 latach do Poznania ten Narodowy Tour wraca.
Tak, dokładnie. No, dzisiaj najbliżej jechaliśmy gdzieś z 25 km od mojego domu, Jarocina. Ostatni raz, jak był finisz i start w Poznaniu, byłem naprawdę małym chłopakiem i przyjechałem tutaj oglądać kolarzy, oglądać wyścig. No a dzisiaj udało się po tych 16 latach tu wystartować.
Patryk Stosz, najaktywniejszy kolarz pierwszego etapu.
Zależało mi, żeby iść dzisiaj podjazd i zdobyć właśnie te 3 premie. Udało się, jestem zadowolony, lecz gdzieś tam nie czułem się najlepiej na dzisiejszym etapie i tak mnie to troszkę martwi, ale może już jutro będzie lepiej.
A na czym polegały te dolegliwości?
No takie samopoczucie było takie średnie dzisiaj, tak nie podobało mi się to. No ale najczęściej mam tak, że pierwszego dnia zawsze tak moje nogi cierpią, a później już z dnia na dzień jakby się rozkręcają.
Inna sprawa, że i peleton, i generalnie wszyscy kolarze mieliście trochę szczęścia, że taka, a nie inna prędkość była całego etapu, no bo dosłownie 10 minut wcześniej, gdybyście się pojawili tutaj na torze Poznań, to było absolutne oberwanie chmury, grad, wszystkie balony zdmuchnięte, no naprawdę Armagedon.
No to szczęście, że nie przyjechaliśmy tak wcześniej, akurat jak wjeżdżaliśmy na tor, to już słoneczko było, więc było, wiadomo, ślisko było i kraksy były na 5 do metry, czy na 4 była kraksa. Cieszyć się.
No, cieszyć się, ale wczorajszy etap naprawdę bardzo interesujący. Ostatecznie najlepszy team Meriel, jak słyszeliśmy, najlepszy z Polaków Maciej Paterski na miejscu 6. Tak było wczoraj w Poznaniu. Dzisiaj etap numer 2, etap już górski, choć zaczynał się jeszcze w województwie wielkopolskim. W Lesznie kończył się w Karpaczu ostrym podjazdem pod Orlinek. No i drodzy Państwo, ten etap zakończył się dosłownie kilkadziesiąt sekund temu. Niesamowite emocje na tych ostatnich metrach. Ostatecznie najlepszy Matej Mohoric, drugi João Almeida, trzeci Michał Kwiatkowski. Także duże brawa także dla reprezentanta Polski. Długo w ucieczce jechał Rafał Majka, który ostatecznie do mety przyjechał 10. Dosłownie 300 metrów przed metą ten peleton pochłonął Rafała Majkę. Natomiast, tak jak mówię, Słoweniec Matej Mohoric na miejscu pierwszym, João Almeida drugi, Michał Kwiatkowski na miejscu trzecim. Takie są wyniki drugiego etapu kolarskiego Tour de Pologne. Przypominam, z Leszna do Karpacza ten etap. A my przenosimy się już na stadion przy ulicy Bułgarskiej. Tam druga połowa meczu Lecha z Radomiakiem. Do przerwy przypominam, Kolejosz prowadzi 1-0. Głos raz jeszcze mają Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. 2-0 Lech Poznań wygrał z Radomiakiem Radom w meczu drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Przypomnę bramki Mikaela Isaka w 40 i Filipa Szymczaka w 84 minucie tego spotkania. Świetna inauguracja Lecha Poznań nowego sezonu. Trzecie zwycięstwo z rzędu, w tym drugie ligowe. Oby tak dalej. My w naszej audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań zmieniamy dyscyplinę. Było kilka wielkopolskich akcentów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Gorzowie. O rywalizacji w trójskoku pań, kobiecym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, męskim biegu na 200 metrów i sztafecie 4x400 metrów w rozmowach Filipa Góreckiego z Radia Zachód.
Adrianna Laskowska, mistrzyni Polski w trójskoku. Plan wykonany, jeżeli chodzi o medal, jeżeli chodzi o wynik, pewnie nie do końca.
No niestety nie. Bieżnia była strasznie wolna, była mokra, więc ciężko się skakało. Czułam się super. Szkoda, że deszcz tutaj troszeczkę pokrzyżował plany. Mimo wszystko mam nadzieję, że trochę tych punktów nazbieram do Budapesztu i gdzieś się pojawię w rankingu, bo tutaj jednak głównie chodziło o to, żeby daleko skoczyć. W niedzielę jest wylot na Uniwersjadę, więc będę startowała w przyszłym tygodniu w Chinach. Mam nadzieję, że tam się wszystko powiedzie, że uda mi się dostać do finału. Co w tym finale się wydarzy, to zobaczymy. Jak z aklimatyzacją w ogóle się uda i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Budapeszt, no to już osobna kwestia i czekamy, co się wydarzy z rankingiem.
Aneta Konieczek, złoto na Dodrze Powodowa, Alicja Konieczek, brąz AZS Poznań. Złoto season best, w pełni pani zadowolona?
No zadowolona może nie do końca. Wiem, że gdzieś jeszcze w nogach jest troszkę lepszy rezultat, ale szkoda mi też, że siostry na mecie koło mnie nie było, ale no może nam się w końcu uda razem pofiniszować.
Niestety trzecie, nogi podmęczone, nie wiedziałam, że będzie tak ciężko, ale po dwóch kołach już czułam ten bieg na przeszkody 4 dni temu. Jest jeszcze w nogach, wiadomo, ale dobra, no jest motywacja jeszcze, żeby do cięższej pracy. Pogoda po prostu nie mogła być lepsza. Dla nas tutaj taka deszczowa pogoda jest najlepsza, także naprawdę super. W ogóle stadion przepiękny, bardzo fajnie się biega. Kibice też super, także no wszystko na okej.
Okay. Patryk Wykrota, Sal Ostrów, brązowy medal, troszeczkę powyżej 21.
Na pewno apetyty po eliminacjach były na więcej, dobrze się czułem. Gdzieś tam ten sezon nie układał się po mojej myśli, właśnie biegałem gdzieś w tych okolicach 21 sekund. Wiedziałem, że tutaj trzeba będzie pobiec szybciej, jeśli chcę myśleć o w ogóle jakimkolwiek medalu. Warunki dzisiaj nie były optymalne, dlatego ten wynik 21-2 dał brązowy medal. Z jednej strony cieszę, z drugiej strony wiem, że ambicje mam na więcej i no i po prostu chcę zdobywać te medale z jak najszlachetniejszego kruszcu, także teraz pozostaje przed nami uniwersjada i tam walka na 100 metrów, także na tym się skupiam.
Daniel Sołtysiak, AZS Poznań, ale wychowany KLKS AJP Gorzów. Złoto w sztafecie, takie złoto na osłodę po wczorajszym indywidualnym biegu?
Tak, może tak powiedzieć. Z indywidualnego biegu też jestem zadowolony. W tamtym roku było 8 miejsce w finale, w tym roku 6, ale nie ukrywam, lekki niedosyt jest, bo myślałem tak nad 4., 5. miejscem indywidualnie, ale sezon jeszcze się nie kończy. Teraz złoto w sztafecie zdobyliśmy i jutro wylatuję do Chin na uniwersjadę i tam będę walczył o główny cel w tym sezonie, czyli o medal.
Pierwszy twój sezon w AZS-ie Poznań.
Uważam, że zmiana na plus. Cały czas się rozwijam. Po roku treningu z trenerem Markiem Rożejem rekord życiowy poprawiony na 46.50, który już mnie cieszy. Chociaż nie ukrywam, że jest potencjał na jeszcze lepszy wynik. Tylko to kwestia czasu. Może nie w tym sezonie, ale w przyszłym już na pewno.
A warto dodać, że Patrycja Wyciszkiewicz wróciła z brązowym medalem, wróciła po kontuzji, także wielkie gratulacje także dla Patrycji Wyciszkiewicz z poznańskiego AZS-u. W naszej audycji 22 minuty pozostają do godziny 20, chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o zbliżającym się wielkimi krokami poznańskim maratonie. Wielkimi krokami zbliża się 22. edycja poznańskiego maratonu. Jedna z organizatorek, Monika Prędkę z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tak mam wrażenie, że te przygotowania, no nie chcę powiedzieć, że na ostatniej prostej, ale coraz więcej wiadomo, między innymi to, że jakby powracacie z noclegami dla przyjeżdżających, takimi darmowymi noclegami, prawda?
Tak, jak najbardziej. Ostatnia prosta, odsłaniamy też już sporo tak zwanych właśnie kart z organizacji poznańskiego maratonu i jest nam bardzo, bardzo miło, że mogliśmy się wsłuchać tutaj w opinię biegaczy, bo to biegacze do nas pisali i prosili, zwłaszcza, że te ceny gdzieś ogólnie dziś rosną, a oni chcą uprawiać tą swoją pasję, czyli sport, bieganie i chcą startować w naszym maratonie, abyśmy z powrotem wrócili do tych darmowych noclegów. Mamy przepiękne i dobrze wyposażone hale sportowe. Czemu nie? Why not? Jak my to mówimy, bezpośrednio później komunikacją miejską sobie będą mogli dojechać na start. A przypominamy, że warto już się dziś zapisywać do poznańskiego maratonu. Ta opłata startowa obecnie w tej chwili wynosi 200 zł. Od 1 września ona ulegnie zwiększeniu. No i mamy kolejne ciekawostki. Można już nabywać koszulkę profesjonalną, techniczną. Można też sobie zażyczyć spersonalizowanie, czyli na przykład swojego pseudonimu czy imienia na plecach, aby kibice, ci poznańscy kibice, którzy zazwyczaj dopisują tłumnie, mogli i wiedzieli, komu tutaj kibicują. Mamy też coś dla najmłodszych, czyli biegi na tych krótszych dystansach 100, 200, 300, 400, 500 metrów, 800 i 1100 dla troszeczkę starszych. Zwiększyliśmy ten limit do 900 dzieciaków. No i dla tych starszych, czyli 13 i 15 lat.
Wspominałaś o tym, że warto się spieszyć z zapisaniem się na ten październikowy bieg, bo do końca wakacji ta stawka 200 zł później będzie drożej, mówiąc wprost. A jak to wygląda frekwencyjnie? To znaczy te wasze oczekiwania co do tego, co do liczby zapisanych faktycznie pokrywają się z rzeczywistością, czy jak to wygląda?
Tutaj jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi, czyli ponad 2700 uczestników w tej chwili jest na liście startowej. Limit mamy 5000. Przypomnę, że warto się zapisywać, bo w tym roku będzie nie lada gratka, czyli możliwość uczestnictwa w maratonie w ramach imprezy, która się odbywa, czyli Mistrzostwa Polski Seniorów w maratonie kobiet i mężczyzn, więc będzie się z kim ścigać.
No i na koniec jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy, bo może ulec zmianie data całej imprezy. Jest taka ewentualność, ale to już będą decyzje polityczne. Jakkolwiek jest to audycja sportowa, to czasami ta polityka także na sport wpływa.
Tak, niestety te decyzje są poza też nami. My jesteśmy przygotowani, no, organizujemy już ponad 20 edycję maratonu, więc musimy być na różne warianty przygotowani. Planujemy organizację oczywiście jeszcze dziś maratonu w dniu 15 października, ale z chwilą, kiedy gdzieś Państwo usłyszą już w telewizji, ale oficjalnie oficjalnie, a nie na te 99,9, jak gdzieś wszyscy mówią, jeżeli usłyszymy oficjalnie, że termin wyborów parlamentarnych będzie się odbywał tego 15 października, to 22 edycja poznańskiego maratonu odbędzie się tydzień później, czyli 22 października.
Ale nie ma tego złego, zawsze tydzień dłużej, albo dla jednych na regenerację, łapanie świeżości, albo na przygotowania.
Dokładnie, takiego komfortu dawno nie miałem.
Kwadrans niespełna pozostaje do godziny 20. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Przez najbliższe dwa tygodnie na niebie nad Lesznem będą królować szybowce. Wczoraj na leszczyńskim rynku odbyło się uroczyste rozpoczęcie 21. szybowcowych Mistrzostw Europy. Od dzisiaj z kolei piloci rozpoczynają rywalizację. Mistrzostwa wspólnie organizują Aeroklub Leszczyński oraz Fundacja Lotnisko Leszno, utworzona przez miejską spółkę o tej samej nazwie. Jacek Marciniak się zajął tematem.
To już chyba się stała taka lokalna tradycja, bo już kolejny raz robimy imprezę pierwszej kategorii w Lesznie.
Michał Graczyk, prezes spółki Lotnisko Leszno, dyrektor mistrzostw.
Także jesteśmy prawdziwą stolicą sportów lotniczych i to udowadnia dzisiejsza ceremonia otwarcia 21. Europejskich Mistrzostw Europy Szybowcowych Przelotowych.
Ilu zawodników, w jakich klasach, z ilu państw?
76 mamy zawodników, 21 krajów, 3 klasy. No, duża impreza szybowcowa. Mamy klasę 18-metrową, mamy klasę open i multi-city, czyli załoga dwuosobowa.
To jest duże wyzwanie logistyczne, żeby przygotować takie mistrzostwa.
Zgadza się. Dlatego zawody te organizujemy wspólnie z Fundacją Lotnisko Leszno, która ma duże doświadczenie w organizowaniu dużych imprez.
Mariusz Poźniak, prezes Aeroklubu Leszczyńskiego.
I mamy nadzieję, że nam to dobrze wyjdzie razem. Nie każdy takie zawody dostaje do organizowania. Leszno to ośrodek z tradycjami i mamy nadzieję, że częściej będzie nam się udawało otrzymywać takie zawody do organizowania.
Ma pan na swoim koncie liczne zwycięstwa, ale jeszcze czuje pan głód sukcesu?
Dla mnie troszeczkę inne wyzwania są zazwyczaj na takich zawodach.
Sebastian Kawa, obecnie najbardziej tytułowany szybownik na świecie.
Ja miałem cel polecieć w tym roku na nowym polskim szybowcu Diana 4, bo my praktycznie od 76 roku nie produkowaliśmy szybowca, który byłby równoważny w najwyższych klasach i taki był mój cel. Trochę jestem zawiedziony tym, że się nie udało go przygotować na te zawody, no ale mamy za to okazję polatać we trójkę na najlepszych niemieckich szybowcach Ventus 3 i zobaczymy, jak nam to pójdzie. To też jest jakieś wyzwanie. Tak się mówi, że czasami ludzie przyjeżdżają dla zabawy, na zawody, dla uczestnictwa i to się liczy, a tak naprawdę wszyscy walczą, naprawdę. Także to nie jest tak, że się przyjeżdża na zawody i nie myśli się o tym, żeby je wygrać.
Na początku zawsze nadzieje są duże.
Trener kadry narodowej Jacek Dankowski.
Mamy to szczęście, że one są poparte faktami, czyli do bardzo dobrymi wynikami naszych zawodników. W poprzednich mistrzostwach podam tylko Sebastian Kawa jest obrońcą tytułu mistrza Europy w klasie 18-metrowej.
Generalnie liczy pan na żniwo medalowe.
Mamy taką nadzieję, po to tu przyjechaliśmy. A to jest sport, tutaj jest bardzo silna konkurencja z wielu krajów, także łatwo nie będzie, ale mam nadzieję, że nasi zawodnicy jak zwykle wybrną z tej trudnej sytuacji i zakończą mistrzostwa sukcesem. Jak się u siebie lata, to zawsze apetyty są większe. Myślę, że nasi zawodnicy mają pewien handicap, ponieważ dobrze znają ten teren, wielokrotnie tu startowali i myślę, że sobie dobrze poradzą na tych mistrzostwach ponownie.
I jaka pogoda się zapowiada, bo to jest istotny element przecież.
To prawda, no zawody są dosyć długie, trwają do 11 sierpnia, więc myślę, że możemy być spokojni, że się na pewno odbędą. Teraz odbywały się dni treningowe, więc ta pogoda jest, no powiedzmy, że jest dużym wyzwaniem, natomiast parę razy udało nam się już polecieć dosyć ciekawe trasy, więc myślę, że będzie dobrze.
Państwo doskonale wiedzą, co ten dżingiel oznacza. Rozpoczynamy nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole. Dokładnie mini, bo tak naprawdę przeczytania mamy tylko wyniki drugiej kolejki drugiej ligi. Te niższe ligi jeszcze nie wystartowały. Lech Poznań na inaugurację tej drugiej kolejki przegrał na wyjeździe w Chojnicach z tamtejszą Chojniczanką 0-1, mówi trener rezerw kolejorza Artur Węska.
Gratulacje dla Chojniczanki za zwycięstwo, bo postawili nam naprawdę mocne tutaj warunki do gry. Praktycznie przez całe 90 minut konsekwentnie realizując swój plan na mecz. A takiego się spodziewaliśmy, czyli mocnej Chojniczanki z przodu, agresywnej, w ogóle w każdym sektorze boiska i miejscu, ale myślałem, że będą takie fazy meczu i momenty, w których ten pressing, czy w ogóle taka wysoka obrona, agresywna obrona będzie trochę mniejsza, ale tutaj Chojniczanki Blachowniczanka nie odpuszczała i myślę, że tym sprawiała nam duże problemy. Żałuję tej bramki na 1-0, szczególnie w takim bardzo ważnym momencie w meczu, jak ostatnie 5 minut pierwszej połowy, bo to są takie momenty, na których uczulamy naszych zawodników, żeby wtedy ta koncentracja była jeszcze większa. A tutaj cwaniactwo Chojnic, które szybko wykonała dośrodkowanie i gol. Także dla nas kolejna lekcja takiej konsekwentnej realizacji planu na mecz. Ten moment meczu, ta faza meczu, kiedy my mamy piłkę, ciągle musimy nad tym pracować, bo uważam, że chcemy iść w tym kierunku. Jesteśmy zespołem, który buduje swoją filozofię, ideę gry na posiadaniu, na tworzeniu sytuacji na własnych zasadach i gdzieś to dzisiaj nie funkcjonowało tak, jakbym chciał. Byliśmy mało efektywni na połowie przeciwnika, ale nie panikuję, tylko naprawdę chcę tutaj pochwalić swój zespół i podziękować, bo myślę, że mocno w tych dwóch meczach popracowaliśmy i nie chcę, żeby ten remis i ta dzisiejsza porażka zamazało to, jaką pracę wykonujemy, jaką oni wykonują. Bo naprawdę myślę, że w pewnych momentach dobrze nas się ogląda, chcemy być konsekwentni i szukać swoich szans w ataku pozycyjnym, chcemy bronić wysoko, chcemy być solidni też z tyłu. I te dwa mecze naprawdę z silnymi przeciwnikami, jak Elbląg i Chojnice, napawają mnie optymizmem, ale tak jak mówię, to jest ciągła praca z dnia na dzień z tymi młodymi chłopcami, bo oni tego potrzebują, oni tego oczekują, tego wsparcia i treningu, bo dla nas proces treningowy jest najważniejszy. Dzisiaj wyszło 9 młodzieżowców w pierwszym składzie i myślę, że porównując to z dwoma Chojniczanki, no to widzimy, jak odmienne są cele dwóch zespołów. Ale tak jak mówię, wychodząc na boisko, o tym nie myślimy, ale wymagamy od siebie, że nawet mimo młodego wieku czy takiej filozofii nie chcemy przegrywać, nie chcemy się tłumaczyć. Wymagamy od siebie, żeby wychodząc na boisko walczyć o zwycięstwo i na swoich zasadach realizować strategię na dany mecz.
Tyle trener Artur Werenska. Przypomnę, Lech II Poznań przegrał w Chojnicach z tamtejszą Chojniczanką 0-1. W inny nasz wielkopolski zespół, KKS 1925 Kalisz, dzisiaj bezbramkowo zremisował z rezerwami Zagłębia Lubin. W innych meczach tej drugiej kolejki Kotwica Kołobrzeg pokonała Olimpię Elbląg 2-0, Olimpia Grudziądz wygrała z Polonią Bytom 1-0, Skraczyn Stachowa pokonała Sandencję Nowy Sącz 1-0, Radunia Stężyca zremisowała z Hutnikiem Kraków 1-1, Pogoń Siedlce wygrała ze Stalą Stalowa Wola 2-0, a Wisła Puławy pokonała rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego 3-1. Jak wspominałem, niższe ligi rywalizacje rozpoczną dopiero w przyszły weekend, także czwarta liga z drużyną Wiary Lecha. Czy jest delikatny stres w ekipie Beniaminka? O tym m.in. trener Łukasz Kubiak.
Nie powiedziałbym, żeby to jakikolwiek był stres. Myślę, że jest radość i ekscytacja z tego powodu, że bardzo chcieliśmy znaleźć się w czwartej lidze. To historyczny wynik dla DWL i możemy się tylko i wyłącznie cieszyć, a nie martwić tym, co w tej chwili się dzieje. Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać. Wielu naszych zawodników to absolutni debiutanci na tym poziomie, więc zdajemy sobie sprawę, że będzie to dla nas na pewno trudny sezon. Myślę też, że organizacyjnie musieliśmy bardzo dużo rzeczy poprawić w stosunku co do Ligi Piątej, więc było to ogromne wyzwanie. Jednak no, wierzę w to, że zaprezentujemy się najlepiej tak, jak będziemy potrafili grać i że ten cel, którym jest utrzymanie, uda się osiągnąć.
Duże zmiany kadrowe zaszły przed tym sezonem, czy jednak zaufaliście tym, którzy wywalczyli awans?
No przede wszystkim zależało nam, żeby został trzon zespołu i ten trzon udało się zachować. Odszedł tylko Marcin Mazurek, który zakończył karierę piłkarską. Reszta zawodników z podstawowego składu została. Uzupełniliśmy tą kadrę młodymi zawodnikami, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą się pokazać na tej czwartoligowej scenie. No mam nadzieję, że ta mieszanka rutyny z młodością szybko zatrybi, no bo prawda jest taka, że ten okres przygotowawczy jest bardzo krótki i tak na dobrą sprawę zagramy 3 sparingi i musimy już zagrać pierwszy mecz ligowy.
No właśnie, wymagający rywale już na tym poziomie czwartej ligi, nam dużo ogranych zespołów, które od lat już na tym poziomie rywalizują. Doświadczenie takie ligowe to raczej nie będzie wasz atut. Jeżeli szukać tych przewag, które pozwolą marzyć o tym utrzymaniu, to gdzie je można znaleźć?
Myślę, że przede wszystkim będziemy musieli zdobywać punkty u siebie. Będziemy grać na sztucznej trawie, na tej sztucznej trawie też przygotowujemy się tam, na takiej murawie mamy treningi. Myślę, że to powinien być atut, do tego na pewno będą wspierać nas kibice, więc ten doping na pewno będzie nieoceniony i będzie wspomagał nas w tych trudnych na pewno momentach. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego względu, że będziemy grali na naprawdę z uznanymi w Wielkopolsce markami, drużynami jak Nielba, Wągrowiec czy Obra Kościan, które wiele sezonów spędzały jednak na wyższym poziomie niż czwarta liga. Możemy się tylko i wyłącznie cieszyć z tego powodu. Na pewno damy z siebie maksa i to mogę zapewnić i liczę na to, że uda się utrzymać czwartą ligę dla Wiarlach.
Trzymamy kciuki za zespół kibicowski drużyny Wiary Lecha. Na razie kibice Lecha Poznań mogą cieszyć się z kolejnej wygranej pierwszej drużyny Lech. Dziś wygrał z Radomiakiem. Radom, przypomnę, 2-0 w tym meczu drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy po bramkach Mikaela Isaka i Filipa Szymczaka. Wcześniej w Ekstraklasie Stal Mielec bezbramkowo zremisowała z Piastem Gliwice, a o 20:00 Pogoń Szczecin zagra z Widzewem Łódź. Co ponadto wydarzyło się w świecie sportu? Iga Świątek wygrała z Niemką Laurą Ziegemund 6-0 i 6-1 w finale turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. Liderka światowego rankingu tenisistek została pierwszą z biało-czerwonych, która w zawodach cyklu WTA w Polsce wywalczyła tytuł. Słoweniec Matej Mohorič z ekipy Bahrain Victorious wygrał w Karpaczu na Orlinku drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers. Po bardzo ciekawym finiszu pod górę Mohorič wyprzedził Portugalczyka João Almeida, a Kwiatkowski stracił do nich 4 sekundy. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej kolarskiego Tour de France. Triumfowała Holenderka Demi Vollering. Ósmy etap jazdy indywidualną na czas wygrała Szwajcarka Marlene Risser. Polka była 9. Ostatniego dnia Mistrzostw Świata w pływaniu w japońskiej Fukuoce Ksawery Masiuk o 0,07 sekundy przegrał walkę o brązowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym. Wygrał Amerykanin Hunter Armstrong. Obrońca tytułu, lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1 Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał na torze Spa wyścig o Grand Prix Belgii 12. rundę cyklu. Holender odniósł 8 z rzędu i w sumie 10 zwycięstwo w tym sezonie, będąc absolutnie bezapelacyjnym. Drodzy Państwo, za szybą pojawiła się już, jeśli dobrze dostrzegam, pani redaktor Ewa Mikołajewska. To znak, że czas się zbierać. Po 20 na naszej antenie klasyka muzyczna serdecznie zapraszam, a za kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie serdecznie dziękuję. Paweł Kretkowski z Państwem zostaje, a ja, Dawid Cytrowski, mówię do usłyszenia.